Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica, drodzy Państwo, widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat chrzest Mieszka I, znaczenie dla współczesności. Tak zapowiadaliśmy, że to trochę takie zapomniane święto. Zobaczymy, co profesor Mieczysław Ryba na to powie. Panie profesorze, witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor historyk, też wykładowca naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, też profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie. To tak w tydzień po święcie, które obchodziliśmy, bo mamy święto Chrztu Polski. Panie profesorze, no znaczenie Chrztu Polski, tak myślę, tak może byśmy powiedzieli o tej popularności, prawda, czy tej świadomości też naszego narodu, no bo tak 11 listopada, 3 maja, prawda, czy pierwszy dzień września, rocznica II wojny światowej, jak pan patrzy na taką świadomość naszego narodu, te wydarzenia, a to myślę najważniejsze, prawda, dla historii, dla skutków, które zadziały się w naszym narodzie, jeżeli chodzi też o państwowość naszą, o to, jak Polska się rozwijała przez dzieje, czy w którym kierunku poszła.
No, każdy kraj, każda organizacja zawsze najbardziej czci swoją genezę, swój początek. My tak też czcimy albo urodziny, albo imieniny. Jeśli imieniny, to właśnie chrzest swój własny. Jeśli urodziny, no to przyjście na świat. Wiele państw właśnie szuka w tej przyszłości właśnie tego źródła, bo od tego wszystko się zaczyna i w zależności od tego, jak dany kraj zostanie ufundowany w sensie ideowym, w sensie religijnym, taka jest jego przyszłość. Możemy sobie wprost wyobrazić, tak oczywiście czysto teoretycznie i hipotetycznie, gdyby Mieszko I przyjął islam, bo już wtedy ta religia istniała, wprawdzie daleko od naszych granic, ale istniała, no to kim my byśmy dzisiaj byli? Proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądało nasze życie rodzinne, jaka byłaby pozycja kobiety w całej przestrzeni życia małżeńskiego, jaka byłaby etyka, również struktura państwa, wizja tego państwa, po prostu wszystko. Cała cywilizacja i cała kultura nasza byłaby zupełnie inna, bez względu na to, jakim językiem byśmy się posługiwali. I teraz to doświadczenie czy rozumienie, jak to było wielkie wydarzenie, najważniejsze, bezwzględnie najważniejsze w naszych dziejach, dostrzegł prymas Wyszyński. Dlatego to on w XX wieku zorganizował wielkie obchody tysiąclecia Chrztu Polski, przypominając wszystko, co ten chrzest znaczy i w wymiarze cywilizacyjnym, kulturowym, państwowym, narodowym i w wymiarze indywidualnym, bo przecież nie bylibyśmy z urodzenia chrześcijanami. Odnowił pogrążoną w komunizmie Polskę, to znaczy odnowił w tych, przypominając te wody chrztu Mieszka I i przeprowadzając 9-letnią głęboką katechezę właśnie w tym odniesieniu, w tym pryzmacie, to znaczy pokazał, co to znaczy być najgłębiej Polakiem, w sensie kulturowym oczywiście. I gdzie jest to samo, to źródło tego wszystkiego. Więc to, że 14 kwietnia jest takie święto państwowe, aczkolwiek nie wolno od pracy i tak dalej, to mało kto zauważył. Praktycznie tydzień temu ani w mediach, ani w jakichś uroczystościach religijno-państwowych.
No może jakieś tam delikatne, małe przyczynki, prawda? Ale to porównując właśnie do tych świąt, które wspominałem, 11 listopada, 3 maja czy pierwszy dzień września, to zupełnie jakby takie marginalne.
No tak, a nawet 1 maja jest wolny. Tak. Zdefiniowany przecież przez komunistów ostatecznie jako święto pracy. A 14 kwietnia, no cóż, no my chyba bardziej obchodzimy Dzień Żołnierzy Wyklętych na przykład. 1 marca są jakieś demonstracje, są jakieś wielkie obchody. Czy to ma znaczenie, takie świętowanie? Bo ktoś powie, no cóż, no jest to jakaś data, owszem, niezwykle ważna, fundamentalna, ale no przecież nie musimy tego aż tak podkreślać medialnie, w uroczystościach państwowych. Takie uroczystości były na 1050-lecie Chrztu Polski, owszem, i stąd później uchwalono taki dzień święta, ale to znaczy złapanie gdzieś w innym odcinku dziejów jakichś ważnych momentów, jakim była Konstytucja 3 maja, 3 maja jest święto państwowe, czy odzyskanie niepodległości, czy wielkie świętowanie wielkich powstań narodowych. No to owszem, to ma swoje znaczenie, to jest bliżej naszej współczesności, ale trzeba złapać coś, co jest kluczowe.
No bo ja myślę, panie profesorze, że to też się wydarzyło w naszej historii, prawda, że walczyliśmy o Polskę, że walczyliśmy o jej kształt taki, a nie inny, no z racji tego pierwszego wydarzenia, prawda, i później
no tak, no. Żeby było o co walczyć, to tak. Najpierw to coś musiało powstać. No nawet Władysław Gomułka, mimo tego, że był ateistą, mimo tego, że z Kościołem walczył, to zorganizował tysiąclecie państwa polskiego, czyli uznali komuniści, że wraz z chrztem Polski przyszła polska państwowość w nowoczesnym tego wydaniu. No więc jeśli coś powstaje, to tak jakby mamy 2000 lat chrześcijaństwa. Oczywiście rzeczy są nieporównywalne. Wiem, że niedoskonałe jest porównanie, ale proszę zwrócić uwagę, że my wszystko odnosimy do tego, co się działo na samym początku, czyli w momencie przyjścia Chrystusa na świat i zbawienia tego świata na krzyżu. A było jeszcze wiele rzeczy, które się w chrześcijaństwie działy. Ja wiem, że tu chodzi o Boga, który przyszedł osobiście, ale w momencie chrztu też ten Bóg tutaj, czy myśmy się z tym Bogiem przez chrzest zjednoczyli. Więc proszę zwrócić uwagę, że marginalizowanie tego jest pewną nieroztropnością lub brakiem rozumienia wagi spraw. Bo teraz jeśli weźmiemy no raz nasze indywidualne życie, ja już starałem się to pokazać, w wymiarze wszystkich kwestii od rozumienia, po co my tu jesteśmy na tym świecie, czyli kwestii fundamentalnych, po uporządkowanie spraw etycznych, również na gruncie prawnym, bo prawo, nawet ta konstytucja wymieniana przez wszystkie przypadki, jest w odniesieniu do pewnej etyki. I bez wątpienia na naszym terytorium jest to etyka chrześcijańska, ta personalistyczna, ta gdzieś zawarta w 10 przykazaniach. Więc i indywidualne życie, i zbiorowe. To znaczy, kiedy zaczęliśmy się stawać z tych plemion różnych, o różnych kulturach, różnych wyznaniach, jednym narodem, co nas zaczęło sklejać? Wspólne rozumienie świata, które nam przyniosło chrześcijaństwo. Więc naród zaczął się budować, no i nowoczesna państwowość w tym chrześcijańskim wydaniu. Bo nawet jeśli za tym stała tradycja starożytna, to my przyjmując chrzest, wpięliśmy się w tradycję rzymską i grecką. Mówimy o starożytności, czyli i filozofii greckiej, i prawa rzymskiego. I wreszcie tejże religii chrześcijańskiej, która dopełniała personalistyczną łacińską cywilizację. Więc i kierunek przyjęcia chrztu, że z zachodu, a nie ze wschodu, to jest niezwykle ważna rzecz, ale no, proszę zwrócić uwagę, że zaczynamy żyć jako wspólnota, zaczynamy funkcjonować jako państwo, jako struktura państwowa przyjęta i uznana w cywilizowanej Europie i kształtująca się jako wówczas nowoczesna państwowość. Wszystko, co się później działo, wszystko dosłownie, na przykład tak ważna rzecz w historii, jak Unia w Krewie z 1385 roku. Przecież Unia w Krewie, czyli połączenie Polski i Litwy, które nam dało później pokonanie Krzyżaków, wielką misję cywilizacyjną Polski na wschodzie. Przecież Unia w Krewie była ściśle połączona z kolejnym chrztem, tym razem Litwy. Więc sami przyjęliśmy chrzest, by później nieść go dalej, również w wymiarze państwowym, bo Jagiełło się ochrzcił, bo ochrzciło się można władztwo litewskie w tym obrządku i w tej wierze i zaczęło się wszystko to, co zwiemy wielkim państwem polsko-litewskim. Dokładnie w konsekwencji chrztu Mieszka. Jeśli dalej popatrzymy na coś, co nasi praojcowie zdefiniowali na gruncie geopolitycznym jako misja cywilizacyjna Polski na wschodzie, tak zwane przedmurze chrześcijaństwa, antymurale christianitatis, to dokładnie jest w tym kontekście. No przedmurze nie byle czego, tylko przedmurze chrześcijaństwa. I to było w odniesieniu do wszystkich zagrożeń, które szły i ze wschodu, i z południa, czyli i od strony Mongołów, i od strony Turków, wreszcie nawet od strony Moskwy. To nas dookreślało w tym względzie. Jeśli popatrzymy na te konfrontacje wschodnie, z którymi mieliśmy do czynienia chociażby od XVIII wieku, wtedy się już powstania zaczęły, że wspomnę Konfederację Barską. Po wszystkie powstania już w czasach niewoli, one zawsze się odnosiły do tego korzenia, do tej tożsamości chrześcijańskiej. Gdy wreszcie będziemy szukać na kresach, zwłaszcza w XIX, a już w XX wieku na pewno, pewnej tożsamości narodowej, to ona będzie się na kresach definiować poprzez katolicyzm. Stąd ta zbitka, która się w pewnym momencie pojawiła, Polak-Katolik. No i to popatrzmy nawet na ten wiek XX. Największe bodaj wydarzenie w tym wieku XX lub jedno z największych, mam na myśli Bitwę Warszawską, no to w jakim kontekście się to działo? Obrona cywilizacji chrześcijańskiej przed ateizmem bolszewickim. No a już koniec tego komunizmu, prymas Wyszyński i wspomniany i Jan Paweł II, to przepraszam, kim byli? Ci, którzy najbardziej się zasłużyli dla rozwalenia tej naszej niewoli. No kim byli w sensie? No nie zaczynała się ich posługa, ani ich rozumienie spraw polskich 11 listopada czy 3 maja, chociaż to są wszystko ważne daty, ani nie 1 sierpnia, chociaż to jest też bardzo ważna data. Tylko wszystko się zaczęło 14 kwietnia 1966 roku i wielcy ludzie to rozumieli. I wszystko to idzie w pewnym ciągu związków przyczynowych. Czy weźmiemy takich wieszczów jak Adam Mickiewicz, czy takich pięknych, wspaniałych pisarzy jak Henryk Sienkiewicz. No wszystko jest w tym. I teraz, jeśli chcemy dzisiaj zdiagnozować, kim my właściwie jesteśmy, lub do czego, lub w czym powinniśmy się jak gdyby odnawiać nieustannie, no to zawsze się mówi o powrocie do korzeni. Nawet jeśli to drzewo ma ponad 1000 lat, to ono wtedy nie uschnie, kiedy będą drożne korzenie, więc trzeba sięgać i szukać ich do samego spodu. Być może, nie chcę tutaj jakoś bardzo ryzykować wielkich tez, niektórzy nie do końca rozumieją, o co chodzi, czy dlaczego warto tę datę czcić i to fundamentalne wydarzenie, a niektórzy nie chcą, bo są uwikłani w nowe jakieś ideologie i nie bardzo by chcieli to chrześcijaństwo widzieć w tradycji, w kulturze, w państwie polskim.
No nawet takie za wszelką cenę, takie odrąbanie państwa od kościoła, prawda, ten rozdział.
Lub zapomnienie, czyli rośnie jakaś gałązka 2000 lat później, jakaś mała gałązka w całym drzewie, coś może dodać i mówi, nie, korzeń mnie nie interesuje, to uschnie.
No bo przywołał pan prymasa tysiąclecia, to on wtedy, gdy przygotowywał Polskę, prawda, na to milenium, już wtedy mówi, że nie wystarczy przygotowanie się do obchodów tysiąclecia chrztu, jeszcze ważniejsze jest, aby naród polski odnowił się duchowo na następne tysiąclecie. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby naród, szanując wolność, sam dla siebie stał się grabarzem. No więc dziś też te różnego rodzaju ruchy i takie myślenie właśnie, żeby nastąpił rozdział, bo to tak naprawdę jak gdyby chcemy zrobić rozdział od tego, co nastąpiło na samym początku przy tworzeniu się państwowości, idąc za hołdowaniem, za takim hołdowaniu wolności, czy temu, co dzisiaj Unia, czy szeroko pojęta jakaś taka niezależność, prawda, podpowiada.
No, pamiętajmy, że za czasów prymasa Wyszyńskiego, a teraz przeżywamy troszkę analogiczne w pewnym aspekcie momenty, mieliśmy do czynienia z całym nurtem, który do nas przyszedł ze Związku Sowieckiego, z Rosji, nurtem komunizmu bolszewickiego, który absolutnie uderza w te wszystkie, w to, całe to korzenie. Tu nie chodziło tylko o zniewolenie państwa. Tu chodziło o zniewolenie duszy narodu, więc prymas rzeczywiście mówi, no nie tylko świętujemy, tak jak Gomułka świętuje początki państwa polskiego, tylko zanurzamy się w tym, co jest najgłębszą treścią tego chrztu. A ja już parę rzeczy wymieniłem. Już zbawienie nasze jest tego konsekwencją. No to co może być ważniejsze?
A później skutki polityczne, kulturowe, prawda, te tożsamościowe, też dla państwa, dla państwowości, dla narodu.
Co stanowi polskość. Więc on starał się to pokazać. Jego katecheza właśnie taka była. I to odnowiło naród w ogromnej mierze. Wszystko, co się później stało, nawet wybór kardynała Wojtyły na papieża, ostatecznie był tego konsekwencją. To znaczy zauważono, czy ojcowie kościoła zauważyli, że tutaj Polska jest czymś ważnym. I jak gdyby na tym tle też został wybrany Karol Wojtyła. Więc gdy to wszystko się temu wszystkiemu przyjrzymy, to no nie ma ważniejszego momentu. I mnie zmartwiło mocno, kiedy rzeczywiście przeglądałem różne portale, kiedy starałem się też czytać prasę, oglądać telewizję, patrzeć też, co się dzieje w przestrzeni życia państwowego, a nawet kościelnego, że to minęło jako, no tak jak ja wiem, jakieś wspomnienie jednych z wielu jakichś rocznic, mniej niż powstanie listopadowe ważne, na pewno mniej niż Konstytucja 3 maja, nie wspominam już o rocznicy odzyskania niepodległości, ale myśmy tylko tę niepodległość odzyskali. A kiedy myśmy sobie ją ufundowali, w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu, to odzyskanie, świętujemy ufundowanie, coś się tam gdzieś wydarzyło, bo dawno było, ale to proszę zwrócić uwagę, jak Węgrzy czczą to święto i nawiązują do czci korony świętego Stefana, więc tych samych początków państwa węgierskiego i w Godle jest, ale też w ich współczesnej tradycji, tam widzą swoją wielkość, tam widzą swoje korzenie.
No nawet więc jak popatrzymy na nasze życie, panie profesorze, nasz chrzest, nasze narodziny, czy nasze imieniny, czy nawet świętujemy jakiś jubileusz małżeństwa, no to też był początek tego małżeństwa, prawda?
No początek. No nikt nie czci piątej rocznicy ślubu, tylko czci pierwszą rocznicę, znaczy moment, kiedy to się stało, a nie, że coś się
od
wydarzyło.
Od piątej dopiero, czy dziesiątej.
Tak, i od piątej to już to czcimy, tak, że wtedy fajnie było, bo kwiatki żona ładne dostała i od tego momentu. Albo coś się dramatycznego wydarzyło, to ten dramat będziemy czcić, a nie ten sam początek, który jak gdyby funduje nam całą relację. Myśmy sobie zafundowali wówczas budowanie relacji narodu, czyli wspólnoty moralnej, bytu moralnego, który z biegiem czasu stał się pierwotny w stosunku do struktury państwa.
Czyli bez chrztu nie byłoby narodu. No, tak by się
wypadło. Tak, mniej więcej od końca rozbicia dzielnicowego XIV wieku, jak mówi Felix Konieczny, już się ufundował naród polski jako taki, w sensie przede wszystkim rycerstwa, czyli rozumienia siebie jako wspólnoty kulturowej w pewnym kontekście historycznym zdefiniowanym i tak dalej. Wszyscy kronikarze, no przecież o tym ten chrzest podkreślali, od Gala Anonima począwszy. No więc oczywiście, że możemy sobie tu na tysiąc sposobów to wszystko wymieniać. Chodzi o to przede wszystkim, że nie tylko chodzi o uczczenie tego w sensie formalnym, tylko ciągłą refleksję, kim my jesteśmy. Każde pokolenie na powrót musi sobie zdać sprawę, kim my jesteśmy. Gdzie jest nasz początek i naszych relacji, tak jak ojciec porównał do tego małżeństwa. No po co się te rocznice? No jest cały czas, żeby gdzie jest źródło, gdzie jest ten sakrament fundamentalny, no, który się wówczas dokonał i w perspektywie religijnej. Więc jakie są tego owoce? Można sobie podsumowywać, można wskazywać na kryzysy, można wskazywać na wspaniałe wzloty. Wszystko to jeszcze tam jakoś czcić, ale najważniejszy jest zawsze początek, zresztą tak promieniujący. Można śmiało powiedzieć, nawet przy tak krótkiej refleksji, jaką w tej chwili prowadzimy, że no, jeśli się o tym zapomni, w sensie już nie tylko teoretycznym, ale i praktycznym, to przestaniemy istnieć. Jako wspólnota ta sama, tylko w innym etapie rozwoju, która była 100, 200, 300, 400, 1000 lat temu. To jest ta sama wspólnota. Te kilkaset lat to nic nie znaczy, w sensie kolejnych tysiąca lat, które mogą być przed nami i tak dalej. I one tylko wtedy będą nas stanowić jako tożsamą wspólnotę kulturową, jeśli będziemy mieć ten sam punkt odniesienia, główny czynnik, który wygenerował wszystkie procesy kulturotwórcze, zwłaszcza w momentach tak kryzysowych jak dzisiaj. A mamy do czynienia z wojną kulturową, która jest oparta o ideologię neomarksistowską rewolucji seksualnej, więc wywraca wszystko, i religię, i rozumienie świata, i etykę, wszystko, co tylko nie ma. Jest dekonstrukcja całego porządku dotychczasowego, więc żeby się przed tym obronić, no to zróbmy tak jak prymas Wyszyński, no czeka on na tą beatyfikację, wiadomo, te wszystkie jakieś tam lockdowny są i tak dalej, no ale to przecież postać fundamentalna, która przezwyciężyła dawną komunę. Ja się obawiam, że u niektórych jest takie taki lęk jakiś dziwny, który mówi, no cóż, jak będziemy to czcić, to będziemy nacjonalizować Kościół, czyli zamykać go do ram narodowych, a przecież to wykracza poza narodowe ramy. No to jest taki strach niczym nieuzasadniony. Prymas Wyszyński się tego nie bał. Bo oczywiście, że Kościół jest ponad narodami, w różnych innych narodach, one też sobie mogą to jak gdyby czcić. Natomiast boimy się upolitycznienia Kościoła. No, mój Boże, a polityka to ma być nie Chrystusowa, to jaka ma być? Diabelska?
Bo tak chciałem, dziś myślimy o tym zapomnieniu, albo że tak nie zaznaczyliśmy tego w życiu społecznym, a nawet we wspólnocie Kościoła. Pytanie, jak to zostało zaznaczone, więc jeżeli, no kto? Kto teraz za to jest odpowiedzialny, czy na kim to złożyć? Tak jak to kiedyś bardzo świadomie zrobił prymas, jak przygotowywał, bo on nawet mówił tak 3 maja, że kapłani muszą wszczepiać w naród przekonanie, że żyć po katolicku znaczy żyć w łasce uświęcającej. A dalej, gdy rozpoczynała się ta wielka nowenna, to mówi, szukamy dzisiaj wielkich mocy, bo widzimy, ile nadziei zawiodło na tym tysiącletnim szlaku dziejowym naszej ojczyzny, rodzinnej, polskiej drogi, naszej drogi, ale gdy znikały sztandary, korony, gdy waliły się moce i ustroje, jednak znak nie zginął z drogi narodu polskiego, znak krzyża. Tyle mocy poszło w proch, a krzyż pozostał jako sztandar zwycięstwa i pozostanie. Taka świadomość tego, no i dziś też byśmy może czegoś takiego się spodziewali, dlatego to moje pytanie, kto ma to budować, jak pan to sobie też wyobraża, jeżeli od tej strony duchowej, moralnej, ale też tej takiej odpowiedzialności państwowej, by wracać do tego, by nam się nie rozwodniło, prawda, bo też widzimy różnego rodzaju działania dosyć silne, mocne, jeżeli chodzi o wpływy nawet Unii Europejskiej, na to, czy my możemy stanowić o sobie, czy możemy sięgać do tego dziedzictwa, które rozpoczęło się właśnie na chrzcie Polski.
No my, ojcze, na razie to robimy na czynienia z żartami, oczywiście. Pewien ruch został dokonany przy okazji 1050-lecia chrztu. Jeszcze raz mówię, to jest zaznaczone jako taki rodzaj święta państwowego. Tylko problem jest taki, żeby on tylko nie był pusty. To można sobie wyobrazić i pierwszy krok od władzy państwowej idący lub od władzy duchownej. Wszystko jedno. Najlepiej, gdyby to obie te struktury się w tym względzie porozumiały i No, wyobraźmy sobie, co by się takiego stało, gdyby 1 maja nie był wolnym dniem od pracy, a 14 kwietnia był. Lub co by się takiego stało, gdybyśmy wtedy zaplanowali jakieś wielkie uroczystości w Gnieźnie religijno-państwowe, które by w jakiś sposób i przyciągały władze Najwyższej Rzeczpospolitej i najważniejszych duchownych w państwie polskim. To jest kwestia nawet nie nasza tutaj. Bardziej wydaje mi się, że to każdy może być inicjatorem. Już pewne ruchy zostały zrobione. Mnie się jednak wydaje, że wśród wielu jest kwestia taka, że nie do końca reflektuje się wagę tego. Już prędzej będziemy czcić 50-lecie obchodów milenijnych, a nie 1050-lecie milenium. Czyli czasem jest tak, że o cóż, no w Gnieźnie czy w Częstochowie w 1966 roku wielkie wydarzenia miały miejsce i w wielu innych miejscach, no to możemy czcić, a przecież to było pochodną. To było pochodną tego, co się stało za czasów Mieszka I. Mnie się wydaje tak, że w wielu wypadkach ze względu na czyste takie przyzwyczajenie, prawda, odzyskaliśmy niepodległość, tak było w okresie międzywojennym, to się wydawało ważne, tak się to teraz wydaje. Natomiast to, co najgłębsze, czyli kim my jesteśmy, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy kultura narodowo-polska, gdzie ona się zaczęła, jak się kształtowała, jak to wzrastało, gdzie były upadki i jej przyczyny, jak wracać do źródła. Na te wszystkie pytania fundamentalne odpowie nam ta data. Natomiast jeszcze raz mówię, jest spora część u nas inteligencji, tej lewicowo-liberalnej, która by najchętniej wymazała to. Ja już spotkałem się w polityce z takimi komentarzami lewicy, które mówią, że źle, żeśmy przyjęli chrzest. Tylko jakbyśmy jego nie przyjęli, nie istnielibyśmy. Podzielilibyśmy prawdopodobnie los Słowian połabskich, którzy praktycznie ich nie ma dzisiaj, zostali zgermanizowani, ponieważ słabość nie tylko ich militarna, ale i kulturowa była na tyle poważna, że Niemcy ich zgermanizowali. Litwy by dzisiaj nie było jako państwa, jako narodu osobnego, gdyby nie ten chrzest, który przyjęli z kolei od Polski. Proszę zwrócić uwagę, praktycznie nic by nie było. Więc no cóż, no ja nie chcę wskazywać, kto ma dalsze kroki czynić, ale no za rok myślę, że to powinno wyglądać inaczej.
No bo tak zawsze można zarzucać, ale to, co pan profesor powiedział na samym początku, gdyby na przykład islam, tak, to były nasze początki. Dziś się wiele mówi na temat wolności kobiet, nawet one walczą o swoje. No pytanie, czy mogłyby dzisiaj być tym, kim są, prawda? No zresztą cały czas jakby tyka się Kościoła, dotyka się, a jakby tylko posłuchać Jana Pawła II, co mówił na temat kobiety, geniuszu kobiety. Myślę, że żaden z myślicieli innych nie jest w stanie nawet coś takiego powiedzieć i uszanować kobietę, cokolwiek robi, kimkolwiek jest, prawda, jeżeli chodzi o życie wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, społecznej, jakiejkolwiek, by to tak pięknie oddać, jak czynił to Jan Paweł II, jak uczył nas uszanować kobietę. Ale wspomniany, bo nieraz może być trudno, wspomniany prymas Wyszyński i ta nowenna, to właśnie mówi tak, że już w pierwszym roku nowenny nastąpiły zintensyfikowane prześladowania duchowieństwa i wiernych w Polsce. Prymas został oskarżony przez Gomułkę i Cyrankiewicza o mesjanistyczny charakter tej wielkiej nowenny. Zarzucano mu, iż Kościół prowadzi działalność antypolską. Ataki, szykany ze strony władz, wprowadzane ustawy, rozporządzenia powodowały, iż niektórzy nawoływali do nawet rezygnacji z nowenny. Więc to też nie było takie proste. Co więcej, patrząc jeszcze, że chwilę wcześniej prymas był aresztowany, był więziony i to nie tydzień, nie dwa. W ogóle jak można było głowę Kościoła zamknąć? W jakich to czasach, prawda, żyliśmy, a on jak gdyby nie dał za wygrane, bardzo świadomie to wszystko przeprowadził i diagnozował to, nie odpuszczając sobie i tym, na których też no to ręce składał, myślę o tych duchownych współpracownikach swoich biskupów, którzy tą nowennę przeprowadzali, by to milenium przeżyć tak, a nie inaczej.
No tak, no on miał, no stąd ten przełomie lat 50., 60. ta decyzja Gomułki i jego współpracowników, żeby robić tysiąclecie państwa polskiego bez chrześcijaństwa, czyli czczą w 1966 roku ostatecznie, czyli czczą datę przyjęcia chrztu bez chrześcijaństwa. No to tak, jak to dzisiaj się trochę robi. To jedna rzecz. Druga, rzeczywiście pojawili się też wówczas nawet w Kościele tacy i takie głosy, które mówiły, no, że to jest zbyt maryjne, że to jest właśnie zbyt takie, powiedzmy, narodowe, polskie. Nawet komuniści stworzyli memoriał o niektórych aspektach kultu maryjnego w Polsce, przetłumaczyli na języki i ojcom soborowym rozesłali po to, żeby stwierdzić, że prymas herezję maryjną tworzy, bo to był taki mini traktat teologiczny, który miał wykazać, że prymas z Matki Bożej czyni osobę Trójcy Świętej kolejną, więc że to jest wykrzywianie i tak dalej całej religijności. Tysiąc było ataków, tysiąc przeszkód, a żeby albo z powodów takich pseudoteologicznych, albo z powodów ówczesnego, nowoczesnego państwa, bo to świeckie, ateistyczne miało być super nowoczesne, żeby to zblokować. I proszę zwrócić uwagę, jakie są tego owoce. Tak naprawdę owoce obchodów tysiąclecia, ale nie takich płytkich tylko, że troszkę tam popłaczemy, powzruszamy się, odśpiewamy dwa koncerty i tyle, tylko wielkiej katechezy, która to poprzedziła, dziewięcioletnia nowenna, peregrynacja obrazu jasnogórskiego, wszystkie elementy, które miały odnowić całego ducha narodowego właśnie w duchu chrztu, To wszystko oczywiście prymas złączył z maryjnością, bo nawiązał wprost w ślubach jasnogórskich narodu z 26 sierpnia 56 roku do ślubów lwowskich Jana Kazimierza z 1656 roku, które uratowały Polskę przed potopem szwedzkim, więc to wiązał w taką teologię narodu i z silną obecnością Matki Bożej, Bogu Rodzica, przypomnę, hymn rycerstwa pod Grunwaldem. To wszystko ma swoją ogromną też taką wymowę, natomiast ta walka wówczas, tak jak ojciec wskazuje, była i ona miała różne wymiary. Tylko jeśli takie były owoce tego działania Wyszyńskiego, że nawet nazwano go prymasem tysiąclecia, no to wydaje się, że powinniśmy być absolutnie tego kontynuatorami. Jeśli się to nie udaje, że wszystkie partie polityczne i wszystkie nurty ideologiczne i wszystkie stacje telewizyjne nie są w stanie tego uznać, to niech ta część katolicka to uzna i zrozumie. Nie, jeszcze raz mówię, bo raz za razem pojawią się te głosy, że my nacjonalizujemy czy unaradawiamy Kościół. Polonizujemy Kościół, który jest powszechny. Nie o to chodzi. My katolicyzujemy polskość. Zresztą nią nie trzeba katolicyzować, bo ona tak powstała. Po prostu mówimy jak jest. I tyle. I w tym względzie żadne tam kosmopolityczne wizje, bo tworzymy super Unię Europejską i ona będzie chrześcijańska, no to gdzie ona jest tam chrześcijańska? Jeśli ktoś pokaże paluszkiem i jeden moment, to wtedy będziemy mogli wokół tego coś budować lub próbować reflektować. W momencie, w którym my jesteśmy u progu wielkiej konfrontacji ideowej, takie rytmiczne, czyli rok w rok, rytmiczne pokazywanie, kim my jesteśmy, kim jesteś. I każdy mówi swoje imię, tak? I swój, albo ten, czyli swój chrzest wskazuje, no bo imię się na chrzcie dostaje. Jestem tym, czyli treścią mojego życia jest właśnie taka nazwa. To wszystko się łączy w jedną logiczną całość. Nie ma tu sprzeczności. Czasem się one pojawiają, ale na bazie sprzeczności czy odejścia od tego, co było tym źródłem, można łatwo pokazać, które gałęzie uschły. Uschło, bo ostatnio komunizm, który tu zakwitł i niektórzy w to uwierzyli, no co z tego zostało? Sucha gałąź. Nic dalej, nie, z tego nic nie urośnie, tylko zniszczenie. Pojawiały się nurty różne ateistyczne, wywrotowe, nawet heretyckie. I co z tego zostało? Nic. To nie jest, i to historia wtedy uczy. Ale musimy ją ułożyć w pewną logiczną całość. Jeszcze raz powtórzmy. Dobrze, że czcimy odzyskanie niepodległości, czy nie z tą uwagą, a przynajmniej z tą samą, ale moim zdaniem o wiele większą, powinniśmy czcić początki naszej państwowości, które no, zafundował nam Mieszko I, przyjmując chrzest.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam do kontaktu telefonicznego. Tak słuchaczy Radia Maryi, jak i widzów telewizji Trwam. Oczywiście słuchacze prosimy, by telefonować na numery telewizji do naszego studia. Podaję, widzom też będziemy je wyświetlali. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz numery telefonów dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy. 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Panie profesorze, tak wspomniał pan Węgry, prawda? One też odnoszą się do swojej państwowości, do swoich początków. A jak to inne narody, tak jak pan to postrzega? No bo czy mają też takie jasne odniesienia i są dumni z tego? Myślimy o Stany Zjednoczone, prawda? One gdzieś tam każde święto to flaga narodowa. U nas też to coraz bardziej jakoś tak jest zaznaczane.
Ale... No tak, tylko Stany Zjednoczone czczą przede wszystkim początki swojej państwowości, które nie były tak zakotwiczone w chrześcijaństwie jak my mamy. Kiedyś powstała taka książka Tysiąclecie Państwa Polskiego tłumaczona na angielski i ktoś, wydawca amerykański, skreślił 1-0, no bo mówi, no to niemożliwe. Stany Zjednoczone mają 200 lat, to Polska nie może mieć 1000. No, no to oni czczą to, co mają. No to jest krótszy okres. Europa natomiast od dłuższego czasu, ulegając procesom ateizacyjnym, wcześniej reformacyjnym, jeśli mówimy o krajach protestanckich, więc one się tu pogubiły w tym względzie. W wielu wypadkach i trudno dzisiaj, poza tam Węgrami, może kiedyś jeszcze Irlandią, która czciła świętego Patryka i tak dalej, no dzisiaj to wszystko jest w ogromnym odwrocie. Ale to nie znaczy, że nie należy świadczyć w Europie o tym nie tylko, kim Polska jest, bo to jest tak. Niech ktoś spróbuje udowodnić, że jest inaczej. Natomiast tym samym jest Europa. Tym samym jest Europa. Tu nie ma różnic. Tak naprawdę ten element, który tutaj przez wielu byłby nazwany, i zawsze się przypomina Romana Dmowskiego, który napisał kiedyś w takiej broszurze Kościół, Naród i Państwo, pokazał ten związek katolicyzmu i polskości, czy arcybiskupa Józefa Teodorowicza, biskupa ormiańskiego Lwowa, który był wielkim polskim patriotą, który to wskazywał, no już po prymasie Wyszyńskim wspominaliśmy, no to powiedzcie, że to jest jakiś rodzaj zamykania kościoła. Nie, to jest umieszczanie Polski w najbardziej uniwersalistycznym kontekście, jaki może być. Bo to, co było odrębnością i językową, odrębnością dynastyczną, później narodową, no to się pojawiało i my byliśmy Polakami, ktoś był Niemcem, ktoś był tam Czechem, a ktoś Węgrem. Natomiast to, co nas wszystkich łączyło, w sensie rozumienia świata, to było chrześcijaństwo. Więc chrześcijaństwo daje właśnie wręcz odwrotnie uniwersalizm spojrzenia i włączenia się w to, co najgłębsze, i w sensie ludzkim, i w sensie tym, co boskie. Więc w tym względzie taki nasz powrót byłby bardziej wyakcentowany, powinien być świadectwem. No, tak jak mówię, no, Węgrzy do tego sięgają, możemy przecież i my. My to robimy, no zrobiliśmy to. Ja nie chcę tak znowuż powiedzieć, że to się nie stało na 1050-lecie Chrztu Polski. Stało się, tylko minęło. I teraz nagle pojawia się refleksja. No minęło i co, będziemy czekać kolejne 50 lat, żeby do czegoś w ogóle się odnieść, czy też jednak powinno się to dziać w pewnym rytmie zgłębiania, nieustannego zgłębiania wielkiego dziedzictwa. Bo to nie jest jeden akt. To w odniesieniu do tego aktu Mieszka I mamy już narosłe, potężne dziedzictwo w każdej dziedzinie kultury. Jeszcze raz powiadam, w sensie struktury, tradycji państwowej, pewnej misji historycznej, którą żeśmy sobie zdefiniowali, zwłaszcza w relacji do wschodu, w perspektywie literackiej, nawet naukowej, w wszystkich praktycznie porządkach kultury. Więc to jest, jeśli chcemy się ciągle pytać, czy my na dobrej drodze jesteśmy jako naród w sensie rozwoju, czy my na złej drodze jesteśmy, no to jeśli się przejrzymy w tym kontekście, czyli samej genezy, to myślę, że bardzo łatwo odpowiemy sobie na to pytanie.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, mówi Grzegorz. Ja chciałem pana profesora zapytać o taką rzecz. Czy jest gdzieś w jakimś dokumencie z tamtych czasów, albo powiedzmy trochę później, wskazówka na to, że chrzest był 14 kwietnia. Czy to tylko są przypuszczenia na tej zasadzie, że była to Wielka Sobota wtedy? Bo spotkałem się z takim opracowaniem niektórych historyków, że chrzest mógł być udzielany w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, a to wtedy wypadałoby chyba około 6 czy 7 czerwca w 1966 roku. To jest takie pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy gdybyśmy wtedy przyjęli chrzest ze wschodu, to dzisiaj prawdopodobnie bylibyśmy częścią Patriarchatu Moskiewskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie Grzegorzu. Panie profesorze?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, ja oczywiście nie jestem specjalistą od średniowiecza. Ze średniowieczem jest tak, że źródeł jest stosunkowo mało, więc zawsze można hipotezy stawiać różne i dyskutować w ten sposób. W każdym razie przyjęliśmy jednak na gruncie państwowym, na gruncie też no, pewnej normy w sensie ustanowienia tego święta, że to jest 14 kwietnia, czyli Wielka Sobota. No oczywiście, że można tam jeszcze dalej toczyć i sobie historycy będą toczyć niuansowe spory w tym zakresie i mają do tego prawo. Natomiast ja bym do tego na tym poziomie już nie wracał, chyba że naprawdę ukażą się jakieś źródła, które wywrócą nam to wszystko do góry nogami. Ale to nie jest aż tak istotne. Skoro przyjęliśmy, że 14 kwietnia, proszę zwrócić uwagę, czy data 11 listopada jest taka ostra? Czy myślicie państwo, że wszyscy Polacy uznali, że przejęcie władzy wojskowej przez Piłsudskiego 11 listopada to jest od tego momentu niepodległość, a nie na przykład od orędzia Rady Regencyjnej z października 1918 roku, a inni, prawda, jeszcze inną datę, a jeszcze byli też tacy, którzy uznawali, że 29 czerwca, czyli 19 roku, czyli podpisanie traktatu wersalskiego jest początkiem. No, coś przyjęliśmy i z mocnymi argumentami. Nie tam, że po prostu tak widzimy się. Mocny jest jakiś argument. I jeśli on już jest, to wokół niego trzymamy się tego i myślę, wydaje, że ten 14 kwietnia jest datą dobrą. Natomiast co do Bizancjum, bardzo ważne pytanie, bo kiedyś biskup Homyszyn, Grzegorz Homyszyn, błogosławiony Kościoła katolickiego, grecko-katolicki biskup stanisławowski, niezwykle pogłębiony hierarcha ukraiński, który jako chyba jeden z nielicznych widział taką potrzebę pojednania z Polakami, potępiał nacjonalizm ukraiński, ten pogański, ten zbrodniczy. Był patriotą ukraińskim, ale kiedy patrzył na ten naród swój własny, podzielony przecież na tę część prawosławną, grecko-katolicką i tak dalej, że no, żałował, że nie przyjęli chrześcijaństwa, że Włodzimierz, że Ruś nie przyjęła chrześcijaństwa z Rzymu, to inaczej by było z tym narodem, w sensie jego konstrukcji takiej kulturowej, też z głębi przyjęcia tego chrześcijaństwa, też niewykorzystywania prawosławia do rusyfikacji, jak to robili Rosjanie. Zgadzam się z panem, gdybyśmy przyjęli chrześcijaństwo nie z zachodu, a ze wschodu, prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie utrzymać swojej odrębności narodowej w stosunku do Moskwy, na przykład w czasach zaborów, bo Kościół katolicki nie był atakowany nawet przez ówczesnych bezbożników, przez ówczesnych ateistów, ale takich patriotów, ponieważ widzieli, że wokół niego się ta polskość gromadzi i on stanowi tą odrębność. Nie w 100%, ale w przeważającej mierze na kresach definiowało się narodowość przez wyznanie. Czyli jeśli ktoś mówił rzymski katolik, zasadniczo myślał Polak. I to jest nie tylko odrębność, ale to jest też głębia misji cywilizacyjnej, czyli co za tym poszło? No, wolność też. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do sposobu funkcjonowania czy realizowania polityki religijnej przez Moskwę, to mieliśmy do czynienia z prześladowaniami w tym względzie. Po prostu. Na różne sposoby. Mogę wspominać chociażby unitów polskich, chociażby tych podlaskich z XIX wieku. Ale jeśli patrzymy na Rzeczpospolitą, to ona dawała ogromną przestrzeń wolności. Czyli to przyjęcie z zachodu chrześcijaństwa zupełnie inny model też życia społecznego gwarantowało. I stąd też to myślenie, przedmurze chrześcijaństwa. Mamy misję cywilizacji łacińskiej na wschodzie. Więc zasadniczo przyjęcie chrześcijaństwa też było ważne, słusznie pan wskazuje, czy z Bizancjum, czy z Rzymu. Bo jeśli z Rzymu, to jednak jest za tym idzie niezależność kościoła od państwa, ostatecznie wywalczona po rozbiciu dzielnicowym. Niezależność kościoła od państwa stawia pewną doktrynę polityczną, która mówi, polityka jest dziedziną etyki. Kościół ma prawo i obowiązek recenzować politykę od strony moralnej. Jeśli władca postępuje niemoralnie, powinien być krytykowany i tak dalej, i tak dalej. To, czego nie było na wschodzie? Jest mnóstwo rzeczy, które powodowały, że ten bizantynizm, on był pod dużym wpływem jednak i innych religii, ale i wschodu, tego cywilizacyjnego wschodu. Więc dawał też inną perspektywę ułożenia stosunków społecznych. W tym względzie i to, że z Zachodu ma przepotężną moc. Natomiast oczywiście ja nie definiuję siebie jako jakiegoś specjalistę od tego, żeby wyznaczać już precyzyjnie daty, albo że znalazłem jakieś super źródło, które rozstrzygnie, kiedy ten chrzest został przyjęty. Natomiast wydaje się, że większość historyków, a zarazem my już na gruncie państwowym uznajemy to jako Wielką Sobotę przed Wielkanocą, czyli 14 kwietnia wtedy 14, to jest ruchome święto, 14 kwietnia 1966 roku.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Prosimy. Witam serdecznie pana profesora, którego bardzo cenię za wiedzę, prawdę, wiarę. I cieszę się, że często słyszę pana profesora w naszym radiu, w Radiu Maria. Panie profesorze, może zacznę od tego, że mam takie spostrzeżenia, a zacznę od tego, że alfabet polski jest zmodyfikowanym alfabetem łacińskim. A jakbyśmy przyjęli chrzest ze wschodu, to prawdopodobnie byśmy pisali cyrylicą. Panie profesorze, chrzest człowieka, rodziny, kraju, to jest przymierze z Bogiem. No ale umowy trzeba i przymierza dotrzymywać. Do momentu chrztu Polski, nasze plemiona były chrzest pogańskie, wręcz barbarzyńskie. Składano krwawe ofiary bogom pogańskim, nie tylko ze zwierząt, ale i z dzieci, i z ludzi. Biskupi z Czech zapoczątkowali pochód miłości Bożej w naszej ojczyźnie. No, ale by to nie udało się, gdyby Polacy nie byli pojętnymi uczniami Chrystusa. Dziedzictwo kultury, sztuki, najwyższych wartości duchowych napływało na nasze ziemię. U nas od tego momentu nie było wojen zaborczych, niewolnictwa, grabieży na innych narodach. W zasadzie zaczęliśmy stosować i stosujemy do dzisiaj, no poza niektórymi okresami, taką zasadę wolni z wolnymi, równi z równymi. I czyjegoś nie chcemy, ale swojego nie damy. No i jeszcze chcę dodać, że DNA, te Boże łacińskie, no i idzie z nami ponad 1000 lat. I to jest nasze dobrodziejstwo. Ale chcę powiedzieć, że z tego dobrodziejstwa korzystali inne narody. Przecież po bitwie pod Grunwaldem, Kuszynem, bicia w Moskwie, po bitwie warszawskiej, mogliśmy iść, jak to mówią, za przysłowym ciosem, mordować, okradać, gwałcić inne nacje, inne narody. Ale duch chrześcijański, kapelani, modlitwa, szlachetność powstrzymywały naszych żołnierzy, rycerzy od prymitywnego ludobójstwa. Muszę też dodać, że w okresie Solidarności, był to okres rewolucyjny i gdyby nie ten gen DNA chrześcijaństwa, to prawdopodobnie nie skończyłoby się na klapsie dla komunistów i jeszcze dostali kupę przywilejów. Przecież pamiętamy, że podczas rewolucji francuskiej, bolszewickiej, tych wszystkich marksistowskich na świecie lała się krew rzeką, a ludobójstwo było u nich na porządku dziennym. Przekonali się nawet i Polacy, patrioci, żołnierze wyklęci, mordowani za polskość, za wiarę, za ojczyznę. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękuję. Dużo tych takich cennych wątków, panie profesorze.
No tak, no oczywiście, że alfabet mamy łaciński, a nie grecki, więc to też o czym świadczy. Językowo bardzo podobni jesteśmy do naszych braci Słowian, chociażby tych wschodnich. Bardzo łatwo się w sensie słownym dogadujemy, ale pisemnie już gorzej, trzeba się uczyć alfabetu. Natomiast oczywiście wiele pan tu wątków poruszył i rzeczywiście nie jest tak, że nasz naród nie grzeszył lub nasi przywódcy, że byli bezgrzeszni, ale kiedyś Feliks Koneczny napisał taką książkę Kościół wychowawca narodu, Kościół wychowawcą narodu. To znaczy, to chrześcijaństwo, ono oczywiście z chwilą chrztu to jest moment fundamentalny, ale oczywiście to się nie kończy. To jest nieustanny proces oddziaływania tejże religii na różne dziedziny życia społecznego, w tym państwowego, w tym oddziaływania na władców. Mamy też spośród władców przecież świętego Kazimierza z dynastii Jagiellonowej, więc proszę zwrócić uwagę, mamy spośród władców króla Polski, bo przecież na początku była królem Polski święta Jadwiga Królowa, więc proszę zwrócić uwagę, i polityka, i wszystkie dziedziny. Przecież Uniwersytet Krakowski był pod wpływem ogromnym Kościoła. To wszystko i z Kościoła jak gdyby wzięty z tej idei. To wszystko było pewnym procesem wychowywania narodu na coraz wyższe piętra życia moralnego również i duchowego. I w tym sensie ja nie chcę zredukować wszystkiego, że sam chrzest załatwił wszystko i już się nic później nie działo. Nie, tylko ja nie mówię, że załatwił wszystko.
No ale na pewno był takim impulsem, prawda, rozwojowym. Tak, zapoczątkowo.
Bez chrztu nic by się później nie zadziało. Nic. Ani Jadwigi, ani Kazimierza, ani nic by się nie zadziało z tego, co się zadziało. Można powiedzieć wielkiego w tym ważnym tego słowa znaczeniu. I to jest aż do dnia dzisiejszego. I wielki upadek komunistyczny, mogliśmy z niego właśnie w tym kontekście, z takim powrotem do samych korzeni.
Dziękuję. Prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy. Panie profesorze i wszystkim oczywiście chciałbym, żeby pan profesor ewentualnie odniósł się do takiego spostrzeżenia. Oto na początku plemiona łączą się, budują państwo. Jest państwowość, bronią się, bo to stanowi, że tak powiem, w kupie siła, jak to mówiono później w Polsce, prawda? Następnie okazuje się, że to powoduje, no niestety, nieporozumienia, dochodzi do wojen, do nieszczęść. Nie tylko Europa, na świecie te państwa walczą ze sobą. Również walczą wtedy, kiedy w grę wchodzi korona i kiedy okazuje się, że w dwóch antagonistycznych państwach, które walczą ze sobą, walczą faktycznie ze sobą rodziny o sukcesję tronu. A zatem okazuje się, że jest to niedobre. Giną tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi. No więc co? Następuje rozmontowywanie tego i robienie jakichś sojuszy. Dobrze, mamy i na polskim przykładzie również, prawda, obojga narodów. I teraz dalej. Okazuje się, że i to jest niedobre. Znajduje się wielu ludzi, którzy mówią, nie, trzeba to zmienić i budują Unię Europejską. Czy inne stany, prawda, gdzieś tam. Cały czas jednak trzyma się coś, co jest w bardzo opozycyjnym działaniu wobec chrześcijaństwa, to jest islam. Proszę zobaczyć, cały czas Koran stanowi zarówno prawo cywilne, jak i prawo religijne. Ale równocześnie w rozumieniu chrześcijan jest to prawo nie do przyjęcia. To jest prawo wręcz bandyckie dla nas. No jakżeż można tą kobietę tak traktować, jak tak w Polsce zwłaszcza. Kobieta jest tak traktowana, że dzisiaj w COVID-zie no nie całujemy ją w rękę, tylko w rękawiczkę, ale kiedyś powiedzmy również tak było, że kobiety nie były całowane w rękę, ale to tak na marginesie, bo nie o to pytam. Panie profesorze, jakie pan widzi dalej perspektywy rozwoju cywilizacji, skoro te wszystkie jak do tej pory się nie sprawdzają? Jak widzimy w tej Unii Europejskiej też jest to jeden wielki młyn. Dzieje się tam tak, że każdy ciągnie do siebie, tak przysłowiowo koty drą, i cały czas na tej ziemi nie można uzyskać konsensusu takiego, jaki jest w Ewangelii. O tym nikt. No Kościół stracił raptem dominowanie nad władcami. Ale to nie Kościół stracił, tylko ja bym powiedział, że to narody straciły w ten sposób oddziaływanie wartości ewangelicznych na swoje życie, na swój rozwój, na swoje relacje między narodami, bo była spójność chrześcijańska, jej nie ma. W tej chwili różni oszołomi, że tak powiem, wymyślają ideologię. Po co? No bo chcą się dorwać do władzy, do pieniędzy.
Ja nieraz mówiłem, czy oni naprawdę chcą nakraść tyle, żeby razem z nimi dwie trumny były pełne pochowane pieniędzy? Czy to o to chodzi? Czy aż tyle potrzebują? Ta chciwość ludzka w tym chrześcijaństwie niestety też jest siłą destrukcyjną. A zatem jak pan profesor widzi to dalej? Bo przecież cywilizacja musi się rozwijać i to raczej w dobrym kierunku, a nie w tym, że tak powiem, no, genderjugendowym czy peosłusznym. Bo ta jest po prostu, to jest chuligańskie oddziaływanie wręcz, no, nieraz do stopnia strat w ludziach. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się wszystkim.
Dziękujemy, panie Jacku. Szczęść Boże, to pewnie też nie chodzi o jakąś taką dominację Kościoła, ale tak realnie wpływ Ewangelii, prawda, na nasze życie tego prawodawstwa Bożego. Panie profesorze.
Szeroki gama problemów, które pan Jacek poruszył, ale po pierwsze, panie Jacku, trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że tu na raju, na ziemi to nie będzie dopiero na końcu czasu, więc jeśli ktoś chce budować raj i tworzyć jakiś ustrój idealny, to zwykle tworzy piekło. Tak zrobił Hitler, tak zrobił Stalin, więc nie o to chodzi. Nawet nie o to chodzi, że jeśli my żyliśmy pod przemożnym wpływem kultury chrześcijańskiej, to że ludzie nie grzeszyli lub że władcy nie grzeszyli. Były grzechy i to duże nieraz, tylko czasy te współczesne różnią się od tamtych tym, że owszem, były upadki poszczególnych ludzi, natomiast nawet wysoko postawionych, to często sprowadzało nieszczęście. Były też konflikty, również między państwami chrześcijańskimi, chociaż to się cywilizowało, to znaczy, że szukano jakichś prawnych elementów prawa do ziemi, no, na gruncie moralnym, a nie tylko czystej przemocy. No to mówię, to oddziaływanie Kościoła było mocne. Natomiast dzisiaj mamy nie tylko do czynienia z upadkiem jednego czy drugiego, polityka czy człowieka, ale mamy po prostu z teoretyczną negacją, całkowitą negacją chrześcijaństwa. Kiedy tworzono Konstytucję Europejską pod przewodnictwem się, komisja taka zebrała pod przewodnictwem Jacques'a Chiraca, pamiętam tą preambułę tej Konstytucji i odwoływano się tam do wszystkiego, do starożytności, do prawda, filozofów greckich, do oświecenia, do tych wszystkich tych, i w ogóle ani słowem o chrześcijaństwie. Wówczas Jan Paweł II powiedział, że w takiej Europie bez Boga to jego nie będzie. Znaczy Jana Pawła II w tym nie będzie. No później upadło, bo ta konstytucja nie została zaakceptowana, ten traktat konstytucyjny ze względu na referendum we Francji i w Holandii, więc zrobiono z tego traktat lizboński. To już mniejsza o to. Natomiast chodzi, nawet w tym względzie starano się maksymalnie wyrzucać to chrześcijaństwo. To widać też w tych muzeach, salach wystaw gdzieś w Brukseli. To widać też w ustawodawstwie. To widać w pewnych rozwiązaniach na poziomie etycznym, mówimy o tej ideologii gender. Czyli po prostu żyjemy tak, jakby Boga nie było. Negujemy go z definicji. To Spinelli ma swoją salę w Parlamencie Europejskim, a nie jacyś chrześcijańscy politycy czy jakieś chrześcijańskie odniesienia. I w tym względzie to jest coś dalej idącego. To znaczy, jeśli pojawili się w XX wieku, pojawili się władcy, tak to nazwijmy, i pojawiły się ideologie, które wprost tej negacji się poddały. Kiedy poddali się Francuzi po rewolucji francuskiej tej deistycznej lub ateistycznej negacji, to się skończyło to ludobójstwem w Wandei. I to niezwykle okrutnym, pierwszym takim planowym ludobójstwem w nowożytnych czasach. I to samo się stało w XX wieku. Przecież ten nowoczesny, ja się urodziłem w XX wieku, nieustannie nam to mówiono. Nowo XX wiek, a ty jesteś taki ciemny. W jakichś różnych sferach, czy higienicznych, czy jakichś technicznych. XX wiek to wiek niezwykłego oświecenia. Ileż on przyniósł zbrodni. A był negacją i w wymiarze narodowo-socjalistycznym, i w wymiarze marksistowsko-komunistycznym, bolszewickim, negacją całego dziedzictwa chrześcijańskiego do samego dna. No i teraz zaczynamy wkraczać w te same, wchodzimy w te same buty. I później, jeśli Pan reflektuje, co się dzieje w przestrzeni czy aborcji, czy tego życia moralnego, czy tego chaosu, który po prostu przeraża, bo zaczynamy być w jakiejś Sodomie i Gomorze, to jest efekt tego. I nawet nie chodzi o błąd, czy grzech jednego, drugiego, czy trzeciego człowieka, wszyscy jesteśmy grzeszni, ale o całkowitą teoretyczną negację tego, co się 2000 lat temu stało. Niektórzy, nawet u nas politycy, ci ze strajków, tych marszach, wprost mówili, że szkoda, że chrześcijaństwo przyszło, bo przecież to pogaństwo było takie wspaniałe. To nie wiadomo, czy byśmy byli akurat niewolnikami, czy panami. No, już tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo prymitywnie, czy wprost. Więc tutaj jest problem fundamentalny. On jest programową negacją tego dziedzictwa. Więc w tym względzie, zwłaszcza jeśli taka jest sytuacja, to jeszcze, jeśli mamy w Polsce jeszcze inny wymiar tego naszego życia publicznego, warto sięgać do źródeł. Będziemy przykładem.
Dziękuję. Proszę bardzo, rozmowy niedokończone.
Tak, Królu Jną Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz z Warszawy.
Prosimy.
Ja chciałem się podzielić wspomnieniami pewnymi, dlatego że tu jest piękny wątek kardynała prymasa tysiąclecia. W tamtych czasach ja akurat byłem chłopakiem, który tam biegał na krakowskie przedmieście w Warszawie, ogląda wszędzie na Puszczale, były duże tłumy, no atmosfera była piękna, to był rok milenijny. I ja tu chciałem polecić taką książkę księdza Lewandowskiego, Naród w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego. Książka wydrukowana onegdaj przez wydawnictwo arcydiecezji warszawskiej. Jeżeli to można byłoby wznowić i ewentualnie jakiś suplement dodać, to byłoby dobrze. Jeszcze chciałem powiedzieć tak samo coś, co być może niektórzy młodsi słuchacze, inni, ktoś może nie wie, nie zna, nie pamięta. Kardynał Wyszyński, prawda, to no wiadomo, premier tysiąclecia, ale to była postać, to jakby, ja bym to nazwał, ta pewna unia personalna. To był kardynał, mąż stanu, książę kościoła i legat papieski. To trudno sobie właściwie, ja tu nie znajduję odpowiednika w jakichś współczesnych, późniejszych czasach dla osoby, która by była darzona takim autorytetem olbrzymim. Przecież wszyscy pamiętam, słuchaliśmy, chodziliśmy na Jasną Górę, to słuchaliśmy, co powie, łowiliśmy każde słowo prymasa, co powie na sumie, co powie. My to rozważaliśmy, bo to powiedział prymas. Mąż stanu, książę kościoła. Ja pamiętam tamte czasy, które kościół żył, tętnił wiarą, pamiętam, tam ci sekretarze tam swoje tam opowiadali różne, te egzekutywy były, taki folklor był, to było wiele takich dowcipów różnych, ale życie toczyło się przy parafii, parafia miała takie znaczenie, takie ogniskowała siły, pamiętam, na Gorzkich Żalach, to pełny kościół na Gorzkich Żalach w Wielkim Poście, pełny kościół ludzi był. No, także ja w mojej parafii.
Panie Januszu, bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak wejdę panu w zdanie, bo żeby też naszemu gościowi dać, odnieść się do tego, co pan mówi, panie profesorze.
No tak, prymas Wyszyński był księciem kościoła w tym znaczeniu, że był biskupem i warszawskim, gnieźnieńskim. Był prymasem, był przewodniczącym episkopatu, sprawował praktycznie funkcję nuncjusza po zerwaniu konkordatu przez komunistów w 1945 roku, ale to nie chodziło tylko o urząd, który sprawował, bo różni byli też na stolicy gnieźnieńskiej. Pamiętajmy, był na przykład prymas Podolski w XVIII wieku, no to postać wręcz, jak się mówi, karykatura prymasa i w ogóle człowiek niegodny na tym urzędzie. Tacy się też zdarzali. Natomiast on oprócz tego rozumiał swoją misję. To znaczy trafia się czasem taki człowiek, że nie tylko został wybrany, ale jest absolutnie w tym. To znaczy mimo tego wcześniej był biskupem lubelskim, mimo tego, że po prostu był na Kulu też studentem, ale tu go wyniesiono na tak wysoko, on rozumiał tę misję i on to potwierdził swoim życiem. To znaczy uwięziony był 3 lata, i za prawdę, za obronę Kościoła, co no, wzmogło jego autorytet i w episkopacie, i w narodzie. Wiadomym było, że to, co mówi, to mówi po pierwsze prawdę, szczerze, a po drugie, że rozumie tę misję. I on się widział w ciągu tego tysiąclecia. I rozumiał momenty węzłowe, również takie teologii historii, dlatego nawiązał wprost do ślubów lwowskich Jana Kazimierza, do tej całej tradycji. Łączył to wszystko w jeden ciąg dziejów i tak i był tym interreksem, czyli czuł się takim zastępcą króla, kiedy obca władza jest nam narzucona. I to się czuło, oczywiście to, co pan mówił, ale to też się wiedziało, więc w tym sensie jego słowa tak mniej więcej wyglądały. Dlatego teraz, kiedy czytamy promemoria, te jego zapiski, on codziennie zapisywał, to był jego taki jako obowiązek, myśli, wydarzenia, reflektował to w sposób niezwykle pogłębiony. Więc no, tacy ludzie zdarzają się rzadko, to jest dar opatrzności, no ale tacy ludzie też czynią dzieła, no, które mówimy, to jest dzieło tysiąclecia.
No to żebyśmy my nawet mieli odniesienie, prawda? Tak jak dziś robimy to odniesienie nie do tego, co wydarzyło się 10, 15, 100 lat temu, ale do początków naszej podstawy, do tego impulsu, prawda? Stąd chrzest też czyni naród. Tak to skutkuje, prawda? I w życiu społecznym, w życiu politycznym, gospodarczym. Właśnie dzisiaj te skutki, no, ze względu na to pierwsze wydarzenie. I taki człowiek jak prymas Wyszyński, myślę, też to doskonale widział, interpretował i jak gdyby pokazywał narodowi, prawda, żebyśmy wrócili
do... Tak. Mówiąc metaforycznie, on chciał powtórnie ochrzcić Polskę. Metaforycznie, no nie da się 2 razy chrzcić. Natomiast chodzi o to, żeby jeszcze raz się zanurzyć w tym...
Mówił o tym odrodzeniu, tak. Prawda? O tym odnowieniu. Tak, tak.
Tak.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Usłyszymy się jeszcze na antenie Radia Maria wieczorową porą. Dziękuję. Był z nami pan profesor Mieczysław Ryba. Bóg zapłać, panie profesorze.
Cześć Boże.
Bardzo też dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za podjęcie naszego tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.